6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Hanna Wilczyńska-Toczko. Nocne rozmowy do 23 w Radiu Gdańsk. Dziś, proszę Państwa, trudny temat, ale społecznie myślę, wiem, niezwykle ważne. Jutro na Uniwersytecie SWPS w Sopocie odbędzie się konferencja Niewolnicy Siły. Przyjadą specjaliści z całego kraju na wykłady i warsztaty dotyczące pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich. Tę konferencję organizuje Sopocki Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Urząd Miasta Sopotu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. No więc specjaliści podzielą się swoją wiedzą na temat pomocy sprawcom przemocy. Dziwnie to brzmi, prawda? Pomoc sprawcom przemocy. Wydaje się, że to raczej pomagać trzeba tym, których ta przemoc dotyczy, których bezpośrednio dotyka. Najczęściej są to kobiety i dzieci. Ale w informacji o konferencji możemy przeczytać. W pierwszej kolejności stwarzany jest system oparcia dla osób, które stają się ofiarami przemocy. Przemocy jednak nie da się zatrzymać, jeżeli nie pomożemy w zmianie osobom, które się jej dopuszczają. A o pracy ze sprawcami przemocy domowej porozmawiam dziś z moimi gośćmi. To Adam Chojnacki, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Adam jest psychologiem, psychoterapeutą i z Mariuszem Wilkiem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pedagog, pracuje ze sprawcami przemocy, Mariusz, od wielu lat. Adam Chojnacki, Mariusz Wilk. Będziemy dziś rozmawiać o sprawcach przemocy. Kim są ci mężczyźni, bo są to najczęściej mężczyźni, którzy bijają swoje partnerki, swoje żony, swoich rodziców, swoje dzieci. Jaki jest profil osobowościowy, psychologiczny takiego sprawcy przemocy? Dlaczego on bije? Co takiego z nim jest? Ten proceder w Polsce niestety cały czas mniej więcej utrzymuje się na tym samym poziomie. Czy pomoc sprawcom przemocy przynosi jakieś konkretne efekty w postaci tego, że oni zaprzestają bić, a zaczynają kochać? O to wszystko zapytam dziś moich gości, Adama Chojnackiego, psychologa, psychoterapeutę, i Mariusza Wilka, pedagoga, który od lat pracuje właśnie ze sprawcami przemocy. A grać będziemy tak trochę dla ukojenia, trochę w kontraście do tematu dzisiejszej audycji, z zapomnianej, a bardzo ładnej, po prostu ładnej płyty z ładnymi piosenkami Justyny Steczkowskiej. Daj mi chwilę. 603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Zaczynamy.
Nie mam już. Kiedy dotknął
Justyna Steczkowska z płyty Daj mi chwilę. Jeszcze zaśpiewa. My dziś, proszę Państwa, rozmawiamy o pomocy sprawcom przemocy. Niewolnicy siły. Konferencja pod takim tytułem odbędzie się jutro na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Przyjadą specjaliści, którzy będą dzielić się między sobą wiedzą na temat tego, jak pracować ze sprawcami przemocy. W ulotce, która towarzyszy tej konferencji, możemy przeczytać. W pierwszej kolejności stwarzany jest system oparcia dla osób, które stają się ofiarami przemocy. I to wydaje się być oczywiste. Przemocy jednak nie da się zatrzymać, jeżeli nie pomożemy w zmianie osobom, które się tej przemocy dopuszczają. W studiu Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta i Mariusz Wilk, pedagog, który pracuje ze sprawcami przemocy. Chciałabym, żebyśmy tutaj spróbowali najpierw stworzyć taki profil osobowościowy sprawcy przemocy. Czy można taki profil stworzyć, taki profil psychologiczny? No, za tą potrzebą moją, czy prośbą do panów stoi pytanie, kto i dlaczego bije kobiety, dzieci, słabszych. Dlaczego ci mężczyźni stosują przemoc?
Chciałbym, żebyśmy szukając odpowiedzi na to pytanie byli trochę ostrożni, dlatego że w odpowiedzi niektórzy by znaleźli usprawiedliwienie dla tego, co robią. Przemoc nie ma usprawiedliwienia. Natomiast jeżeli mamy się zastanawiać nad tym, dlaczego oni to robią, to ja mam bardzo prostą odpowiedź. Robią to dlatego, że nie znają innych, bardziej skutecznych i mieszczących się w normach społecznych sposobów na to, żeby nie wiem, wyrazić siebie, osiągać swoje cele. Korzystają ze środka, którym jest przemoc, a to jest okropne. Okropne dla tych, z którymi są.
Tak, tym bardziej, że najczęściej są to ich najbliżsi.
Najczęściej są to najbliżsi. Żony, mężowie, na grupy, które mam przyjemność prowadzić, też trafiają kobiety jako osoby, sprawczynie, które stosują przemoc. Tak.
Ale jednak zdecydowanie
zdecydowana
rzadziej.
Mniejszość. Tak. Zdecydowana mniejszość. Niemniej jednak są. I zazwyczaj są to osoby, które samodzielnie się zgłaszają bez żadnego nakazu czy jakiejś tam procedury niebieskiej karty, tylko podejmują samodzielną decyzję, bo coś im się zepsuło i chcą to naprawić.
No i jaka jest geneza tego, że w dorosłym życiu stosują przemoc? Powiedzmy jednak o tym, bo to ciekawe. Co mają w głowie takie osoby, które zadają najbliższym ból fizyczny? Już o psychicznym nie wspomnę. Katują, biją, zastraszają.
Jeżeli chodzi o taki profil psychologiczny, to ja myślę, że on jest praktycznie nie do stworzenia. Jakby istnieje mnóstwo typologii.
Adam Chojnacki.
I różnych badań na temat tego, co powoduje to, że osoba stosuje przemoc, jakie doświadczenia za tym stoją, jakie są przyczyny, to zarówno biologiczne, neurologiczne, psychologiczne, tak, kulturowy wpływ i tak dalej, i tak dalej. Tych czynników jest bardzo dużo. I każda osoba ma swoją indywidualną historię, która ją doprowadza do tego miejsca.
A jest coś, co łączy ich wszystkich, tych sprawców przemocy?
Można powiedzieć, jak pytasz, co mają w głowie, to w pewnym sensie no, mają tą przemoc w głowie. Tak jakby jest to taka podstawowa scena, tak układ ról, w których jedna osoba nadużywa swojej siły, tak, czy swoich przywilejów do tego, żeby osiągnąć cel, dlatego, jak Mariusz powiedział, że nie znają innych metod. Jest to z różnych właśnie powodów ich podstawowa, najbardziej dostępna strategia do radzenia sobie w konfliktach, do osiągania swoich celów w relacjach, do kontrolowania jakoś, czy to rodziny i tak dalej.
Czy zwykle są to dorosłe dzieci, które właśnie w dzieciństwie były bite przez swoich rodziców?
Ja mam takie doświadczenie pracy w areszcie śledczym z osadzonymi za przestępstwa przeciwko rodzinie i gdy wertowaliśmy dokumenty ewentualnych uczestników grupy, to okazało się, że każda każda, dosłownie każda, nie większość, tylko każda z osób, która kwalifikowała się do grupy osób, tych sprawców przemocy, miała za sobą taką przeszłość. Natomiast jeszcze wracając do poprzedniego pytania, mam takie wrażenie, że osoby, które stosują przemoc, są nastawione na szybki efekt swoich działań. Niestety nie da się uczyć, że przemoc jest takim działaniem, które wywołuje natychmiastowy efekt. Tak? Jeżeli jakiegoś uderzę, to zazwyczaj natychmiast uzyskuję to, na czym mi zależy. Jeżeli kogoś kontroluję, to nic mi się nie wymknie spod kontroli i kontroluję życie tego człowieka, nad którym się znęcam. To są działania, które gwarantują szybki efekt, natomiast niestety nie gwarantują trwałości. Nie gwarantują trwałości, a efekt na końcu jest zupełnie inny.
Nawet można powiedzieć, że długotrwale stosowana przemoc gwarantuje rozpad. Nie. Wszystkiego.
No, nie, niby są razem, ale tego tam tak. nie ma.
Tam są zgliszcza.
Tak. My czasami robimy z tymi uczestnikami tych grup takie ćwiczenie, w którym oni opisują wydarzenie, w którym zastosowali przemoc. Naprawdę skrótowo, nie chodzi o to, żeby analizować to wydarzenie. A później opisują, po co to zrobili, co chcieli osiągnąć. Następnie odpowiadają na pytanie, po kolei są jeszcze inne pytania, ale trochę skracając, odpowiadają na pytanie, czy tak naprawdę to osiągnęli. I okazuje się, że wcale. Że tylko im się wydawało, że natychmiast coś osiągną. Że tylko im się wydawało.
To jest też ciekawe, co oni mówią, jak oni tłumaczą tę swoją przemoc. Czy Mariusz... Pytam Mariusza Wilka, który pracuje ze sprawcami przemocy. Czy często się zdarza, że mówią, zasłużyła, prosiła się o to. A dlaczego dzieci maltretowałeś? No, żeby wyrosły na prawdziwych ludzi. Mnie ojciec też lał. Na dobrych obywateli. Słyszysz często takie wytłumaczenia?
Ja słyszę często takie zdania pod tytułem ojciec mnie lał. Natomiast też weźmy pod uwagę to, w jaki sposób my jesteśmy skłonni gloryfikować naszych rodziców. Tak? No, to, co zrobili złego, chętnie zapomnimy, bo to nie wypada.
Tak? I tak ich kochamy tak naprawdę. Kochamy.
I to się nie mieści w tym takim obrazie, który chcemy mieć w sercu. Co?
Zawsze ich usprawiedliwimy.
Zawsze coś takiego znajdzie. Natomiast ja mam też takie... Trochę się uśmiecham, bo to jest takie dobre doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc, że oni na początku faktycznie mówią o tym, no tak, ale co ja mam zrobić, tak? No przecież jakby pan był w takiej sytuacji, to też by tam coś podobnego zrobił, tak? Przecież trzeba to zrozumieć, przecież inaczej nie można, przecież muszę ją nauczyć, czy jego nauczyć. To
są dla
takie,
jej dobra.
Tak, natomiast uśmiecham się na takie dosyć częsty obrazek na tych grupach, które pracują. To są grupy otwarte. Tam co jakiś czas przychodzi ktoś nowy i jakoś już się tak zrobiło, taka tradycja, że na początku jak się poznaje ta nowa osoba z pozostałymi i mówi, musi odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu tutaj jest. To jest jedyne pytanie, jakie na początku pada. No i uczestnicy na początku mówią, nie, ja nie wiem, ktoś mnie tam wrobił, to nieprawda. A ci starzy już coraz częściej mówią, wiesz co, ja też tak na początku mówiłem, ja też tak było, wiesz co, poczekaj, jeszcze 2-3 spotkania, nie daruj sobie, tak? I wtedy ten nowy widzi, że właściwie tu nie ma co, przepraszam za słowo, ściemniać, tak? To nie chodzi o to, żebyśmy się krzyżowali teraz, tylko chodzi o to, żebyśmy wykreowali tą zmianę jakości życia w tym związku. I na to się uśmiecham, bo też pamiętajmy, że to nie są kosmici. Tak?
Kto to jest? Z jakich grup społecznych? Czy przemoc jest absolutnie demokratyczna?
Tak, to jest absolutnie demokratyczne zjawisko i nie ma żadnej grupy społecznej, która by była odporna na tego typu doświadczenia.
Czyli wykształceni i niewykształceni, robotnicy, lekarze, prawnicy, dziennikarze.
Tak, i to też mamy dużo dowodów, nawet w doniesieniach takich medialnych od czasu do czasu jest jakaś głośna sprawa. I to widać, że to często są też osoby, po których byśmy się w ogóle nie spodziewali, tak, jakby na pierwszy rzut oka, a jednak ten problem istnieje. Ja jeszcze wracając może do tego pytania, co mówią i to, że często uzasadniają swoje zachowanie tym, że sami doświadczali kiedyś przemocy. Rzeczywiście badania pokazują, że prawie wszyscy ludzie, którzy stosują przemoc wobec bliskich, kiedyś albo bezpośrednio jej doświadczali, albo byli świadkami w dzieciństwie takiej przemocy wśród bliskich. I to, że oni o tym mówią, to jakby ma kilka różnych celów. Jedna rzecz to, żeby się usprawiedliwić, tak, jakoś usankcjonować swoje zachowanie i tak dalej. I na to nie ma co iść, bo nie ma żadnego rzeczywiście usprawiedliwienia, ale jest tam taka też druga rzecz, że oni potrzebują tego, żeby ktoś z nich zauważył też tą krzywdę. Jakby to jest kawałek, który też musi się wydarzyć. Oni rzeczywiście kiedyś często doznawali strasznej krzywdy, której nikt wcześniej nie uznawał. Jeżeli mówimy o wychodzeniu z zachowań przemocowych, to mówimy też nie tylko o uczeniu nowych zachowań, ale też o budowaniu, jakby odradzaniu się takiej empatii i współczucia w tych osobach, żeby oni, bazując na własnym współczuciu, na własnej empatii, na współodczuwaniu ze swoimi bliskimi, byli głęboko przekonani, że to, co robią, jest niefajne, ale żeby w ogóle mogło się to wydarzyć, żeby oni uzyskali dostęp do tego rodzaju współodczuwania, to najpierw ktoś musi chociaż przez chwilę współodczuwać z nimi i dlatego oni opowiadają historię swoich krzywd. Też to nie jest tylko usprawiedliwianie, też jest szukanie takiego zrozumienia i współczucia dla nich. Jakby to też jest ważne.
No tak, bo jeśli nagle oni, nagle czy nie nagle, być może jest to proces, stają twarzą w twarz wobec tych okrucieństw, których dokonali najbliższym, to oni muszą znaleźć, żeby nie rozpaść się na drobne kawałki, mówimy o sprawcach przemocy, jakieś wytłumaczenie tych okrucieństw wszystkich, tych razów zadanych, tego maltretowania, tego niewyobrażalnego bólu, który zadali drugiej osobie. Czy tak to jest? Że dlatego szukają wytłumaczenia, żeby zachować resztki swojej twarzy, resztki swojego człowieczeństwa?
Ja sobie myślę, że osoba, która jestem przekonany, słyszę o tych osób, że oni tak naprawdę prawie za każdym razem odczuwają bardzo poważny dyskomfort dotyczący tego, co robią. No bo jeżeli stosują przemoc w jakimś tam celu i ten cel nie jest osiągalny, to jest jeden obszar dyskomfortu. Drugi obszar, tak jak w mądrych książkach jest napisane, no to oni stosują tą przemoc po to, żeby, no z kilku powodów, po to, żeby tych bliskich przed czymś uchronić, przed złym światem, dlatego nie wypuszczę jej z domu, nie pozwolę jej pójść na studia. Nie po to, żeby ją kontrolować, tylko żeby świat jej nie skrzywił. No to jest dobry cel. A ona i tak wychodzi. No to kolejny obszar dyskomfortu. I tak moglibyśmy mnożyć ten dyskomfort, łącznie z tak naprawdę oceną społeczną, tak? Ci ludzie wiedzą, że to są złe rzeczy, tak? Gdzieś tak wiedzą, a nadal to robią. No to jeszcze jeden obszar dyskomfortu. I tak sobie to zbierają i nagle sobie myślą, kurczę, ten świat w ogóle mnie nie rozumie. To w ogóle, co to w ogóle ma znaczyć? Tak, ja tu robię takie rzeczy, świat mnie za to potępia, a ja przecież to robię
dla nich.
Dla nich, tak, z dobrymi intencjami. I o co tu chodzi? Jeżeli oprócz tej empatii, o której Adam mówisz, tak, jeszcze damy im coś takiego, no to oni naprawdę będą chcieli zmienić dla siebie najpierw, a dzięki temu ci, którzy krzywdzą, też będą mieli lepiej. Ja pracuję w trzech teraz takich programach. Jeden z programów tutaj w Gdańsku ma taki swoisty tytuł, bo taki podtytuł, bo nazwa musi być bardzo mądra, program taki, śmaki, owaki, ale ma też swój podtytuł, zacznij od siebie. I ci starzy bywalcy mówią, no wiesz co, nie, to jak ty mówisz, że ona ma się zmienić, to nie, to pamiętaj, na co się tu zapisałeś, tak? Ty musisz zacząć od siebie. A jak zaczną od siebie, to tak, zniwelują dyskomfort, nie dlatego, że będą go zmniejszać, tylko dlatego, że będą zwiększać obszary komfortu. Czyli nauczą się określać to, co chcą i dobiorą inne środki do określenia tych celów. Inne.
Proszę Państwa, dziś rozmawiamy o sprawcach przemocy. Próbujemy stworzyć taki profil osobowościowo-psychologiczny sprawcy przemocy. co takiego jest w doświadczeniu osób, które stosują przemoc wobec bliskich przecież. Co jest w głowach najczęściej mężczyzn, którzy dopuszczają się przemocy wobec słabszych kobiet, swoich matek, teściowych, często dzieci. Jutro na Uniwersytecie SWPS w Sopocie odbędzie się konferencja, ważna konferencja Niewolnicy Siły, gdzie specjaliści z całego kraju będą dzielić się swoimi doświadczeniami z pracą z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich. I my, jak taka forpoczta tej konferencji z Adamem Chojnackim, Mariuszem Wilkiem, dzisiaj o sprawcach przemocy wyjątkowo. Zwykle się mówi o tych osobach, których przemoc dotyka, a my dziś rozmawiamy o sprawcach przemocy. Zaraz o tym, jak się z nimi pracuje i czy możliwa jest przemiana. Cudowna przemiana, a może normalna przemiana? Zapytam o to moich gości.
Lata uciekają, tak jak uciekają dni. Nie wiesz, ile jeszcze będzie ich. Ciągle nieobecny gonisz ślepy tłum. Nie wiesz, ile jeszcze będziesz tu.
Tak dobrze, panie Szymonie, że pan się odezwał, bo już myślałam, że taki trudny temat, że nikt nas nie słucha. Witamy kochaną panią Hanię, pozdrawiamy Szymon i Magdalena z Banina. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście z nami. Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta, Mariusz Wilk, pedagog, który od lat pracuje ze sprawcami przemocy. Temat nie jest jakiś szczególnie wdzięczny, jest trudny, ale dotyczy bardzo wielu polskich rodzin. Mówimy o sprawcach przemocy, o tym, jak się z nimi pracuje, żeby porzucili tę przemoc na rzecz zdrowych, normalnych, cywilizowanych, pełnych miłości i szacunku dla drugiego człowieka relacji. Staraliśmy się stworzyć taki profil osobowościowy. Mówiliśmy o przeszłości tych mężczyzn, bo najczęściej są to mężczyźni, którzy stosują przemoc wobec kobiet, wobec słabszych, wobec dzieci. No i teraz tak, praca ze sprawcami przemocy. Zacznijmy od tego, w jakich okolicznościach sprawcy przemocy w ogóle zwracają się o pomoc. W jakich okolicznościach oni są gotowi na te zmiany swoich zachowań przemocowych. Jak to zwykle jest?
Tak, spojrzeliśmy na siebie wymownie z Adamem, kto ma teraz odpowiedzieć, bo mamy też różne doświadczenia. Tak. Jak mówię, to już powiem ja, tak?
Powiedz, Mariusz Wilk.
Na grupy dla osób stosujących przemoc trafiają osoby poprzez różnego rodzaju procedury. Procedurę niebieskiej karty, czy nie wiem, jakiś kurator rodziny dostrzegł, zmotywował miękko lub twardo. Tak?
No tak.
Natomiast coraz częściej zgłaszają się osoby, które same szukają dla siebie miejsca, w którym mogą nabyć takich umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Jest to coraz większa taka liczba. Pamiętam jednego pana, który szukał, jak opowiedział, w jakich miejscach on był, to po prostu ja sobie myślałem, Boże, jaki ten człowiek jest zdeterminowany, jak bardzo chce czegoś dla siebie znaleźć.
A szukał
od tak mniej więcej od Tczewa do Wejherowa.
Pomocy?
W każdym miejscu
jako
szukał.
Jako sprawca przemocy, tak?
Tak, tak, szukał dla siebie czegoś takiego.
I wreszcie znalazł w Gdańsku.
I takich osób, które szukają i znajdują, jest coraz więcej. Natomiast na te grupy, na te programy korekcyjno-edukacyjne jest jeszcze spora grupa, która trafia poprzez różnego rodzaju procedury.
Ale do gabinetów też przychodzą. Adam Chojnacki.
Tak, też się zgłaszają osoby z własnej inicjatywy, które gdzieś jednak dużo mówi się o takiej zmianie społecznej, zmianie myślenia, że jednak bierzemy odpowiedzialność coraz większą za to, co robimy. Jest też większa ta gotowość do mówienia o tym, zajmowania się tym. Jest to coraz troszeczkę mniejsze tabu, można powiedzieć. My mieliśmy też w Sopocie takie bardzo fajne doświadczenie.
Czy to jest Mistrzostwo Świata? O którym mówił Mariusz?
Tak, ja to Mariusz tak to nazwał. Ja myślę, że po prostu bardzo taka pokrzepiająca i pozytywna historia. Po pierwszej takiej grupie, którą poprowadziliśmy, był taki pan...
Grupie dla sprawców przemocy.
Tak, korekcyjny edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Był pan, który zgodził się na wywiad, który później ukazał się w jednym z portali internetowych, w którym opowiedział o tej swojej przemianie, którą przeżył. I to była też jakoś konstruktywna historia. Niełatwa, ale konstruktywna. I po tym artykule pojawiła się cała grupa mężczyzn, którzy albo sami przeczytali ten artykuł, albo ich partnerki im podsunęły ten artykuł i stwierdzili, że po prostu chcą się zająć problemem i to było bardzo pokrzepiające, bardzo pozytywne, dlatego że po pierwsze wykazali się potężną odwagą, umówmy się, to jest duże wyzwanie pójść gdzieś i powiedzieć dzień dobry, ja bym chciał się zająć moim problemem, bo stosuję przemoc wobec bliskich. I czuję, że chciałbym coś z tym zrobić i to było naprawdę fajne, dlatego że rzeczywiście jakby doświadczenie mówi, że większość osób mimo wszystko jest kierowana instytucjonalnie pod mniejszym lub większym naciskiem.
Ale to też świadczy, jaka jest siła mediów, prawda? Ile dobrego media mogą zrobić.
Tak, dlatego też ja się bardzo cieszę, że w ogóle dzisiaj o tym rozmawiamy, dlatego że to cały czas wymaga rozmowy o tym, że wiecie, no w pewnym sensie to są normalni faceci, tak? Zwyczajni faceci, którzy po prostu mają taki, a nie inny sposób na funkcjonowanie i że to nie znaczy, że są potworami, których musimy tylko i wyłącznie wykluczać. Tak, popracujmy nad tym wspólnie, zmieńmy coś. Chciałbym, żeby ta gotowość rosła w ogóle w nas wszystkich, tak jakby i po tej stronie osób, które się tym zajmują. Też jest coraz większe grono specjalistów, którzy podejmują się tego tematu, ale też po stronie społeczeństwa, tak żeby nie tylko chować ten problem albo go naznaczać, tylko jakby wyciągać i zajmować się nim. To jest kawał roboty.
Powiedzcie panowie, gdzie taki sprawca przemocy może się zwrócić? Bo tego nie powiedzieliśmy, a być może słucha nas teraz kilku mężczyzn, nawet jeśli kilku, którzy stosują przemoc. I być może dzięki tej audycji gdzieś się zwrócą, zapukają do jakichś drzwi, prosząc o pomoc, o wsparcie, o terapię.
W Trójmieście działają dwa programy korekcyjno-edukacyjne. Jeden w Gdyni, drugi w Gdańsku. Jeżeli ktoś miałby ochotę wziąć udział w takim programie, wystarczy, że zatelefonuje. Nie mam kalendarza przy sobie, więc nie podam numeru. Nie, z głowy też go nie pamiętam. Wystarczy, że zatelefonuje do któregoś ze środków interwencyjnych, czy gdyńskiego, czy sopockiego, czy gdańskiego. Wskażą ten numer lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i Sopocie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To taki program. Dane, informacje teleadresowe są bardzo łatwo dostępne. Żeby wziąć udział w takim programie, przechodzi się taką rozmowę rekrutacyjną, podczas której osoba chętna dowiaduje się o warunkach, jak to będzie wyglądało, co ją czeka.
Jakie jest takie kryterium, takie najbardziej główne?
No trzeba stosować przemoc.
No tak, tak, ale się zobowiązują, że...
Zobowiązują się do systematyczności, no dlatego, właśnie, że ten program to jest dosyć uciążliwy. To jest 24 spotkania, tydzień w tydzień. Przyjmowane są tam osoby trzeźwe, osoby, które są uzależnione, no muszą najpierw przejść, sobie poradzić z tym uzależnieniem. A te 24 spotkania, jak sobie policzymy, to jest prawie pół roku przychodzenia tydzień w tydzień. Natomiast zdarza się, i to też, no nie widać tego przez mikrofon, ale już się uśmiecham teraz, zdarza się, że osoby, które przeszły ten cykl 24 spotkań, pytają, czy mogą sobie jeszcze poprzychodzić.
Bo dobrze im to robi.
Bo potrzebują utrwalenia, bo jest to dla nich miejsce. Rekordzista w poniedziałek będzie miał 40 spotkanie.
Co się robi na takich zajęciach ze sprawcami przemocy? O co chodzi?
Chodzi o to, że ci ludzie dowiadują się dosyć szybko o tym, że mogą dosyć fajnie żyć.
Co to znaczy?
Czyli realizować swoje cele życiowe, być w związku, w którym mają się dobrze.
No, którym jest przede wszystkim miłość, a nie zapłakana, posiniaczona kobieta.
Tam z tą miłością no, bym tak trochę nie przesadzał. Tak?
Ale zaszarżowałam.
Trochę tak. Dlatego, że żeby kochać, to też trzeba sobie te rany jakoś zagoić. Tak? A na to trzeba czasu, jakiejś zmiany wewnętrznej, to ta osoba krzywdzona, to jest u niej. Natomiast my też nie jesteśmy, nie wiem, idealistami, tak? Zdarza się, rzadko, ale zdarza się, że osoby, które stosują przemoc, no jednak podejmują decyzję, że nie będą już w tym związku, że nie są w stanie tego naprawić i odchodzą. To się rzadko zdarza, ale się zdarza. Pamiętam historię, którą jeden pan opowiedział. Ja się zmieniłem i wszystko było dobrze. I moja żona powiedziała, że wszystko jest okej. I trwało to jakiś czas, ale po jakimś czasie powiedziała, że jednak nie może ze mną być, bo nie może zapomnieć.
No,
tak
ja
też
się
zdarzyło. Ja też się nie dziwię, nie? Bo to też nie wszystko zależy od tej osoby, która stosuje tą przemoc i to zmienia.
Tak? Ale też znam taki związek, bo sama robiłam reportaż ze sprawcą przemocy, zresztą znanym ci, bo to dzięki tobie, Mariuszu, poznałam się z panem Jurkiem, Jerzym chyba, tak? Który jest w związku. Mimo, że tej żonie robił straszliwe rzeczy, to jakoś tam się, nie wiem, dogadali, uładzili.
mówię o tym dlatego, że część z tych osób, tych, zwłaszcza mężczyzn, mówi coś takiego, tak, to ja się zmienię, to ona będzie ze mną. Przychodzę tutaj, bo ona mi powiedziała, że mnie zostawi, ja nie chcę tego stracić. I oni mówią, no okej, to musi tak być. My mówimy, nie, ty masz 100% wpływu na to, co zrobisz ze sobą i ze swoim zachowaniem. I masz tylko trochę i to dopiero da nadzieję na to, że może być dobrze. Ale jak będzie, tego nie wiemy.
Tego nie wiemy.
Mhm. Ale jeśli się nie zmienisz, to masz 0% wpływu na to, że będziecie razem.
Jedną z zmian, która zachodzi też w czasie takich Adam programów czy terapii, jest to, że osoba stosująca przemoc oddaje jakby podmiotowość swoim bliskim, której często nie uznaje poprzez stosowanie przemocy.
Co to znaczy oddaje podmiotowość?
To znaczy, że właśnie nie myśli o tym, że nawet moja zmiana ma być kolejnym sposobem na kontrolowanie partnerki na przykład, tak, że tak jak mówił przed chwilą Mariusz, że no dobra, to teraz pójdę sobie na taki program i wszystko będzie dobrze i ona w końcu będzie teraz ze mną tak, jak ja chciałem. To w ogóle nie w tą stronę. Tak, znaczy, że
A taka motywacja czasami towarzyszy sprawcom przemocy, tak? Którzy idą na
oczywiście, że
takie zajęcia.
To często jest jeden z pierwszych pomysłów, tak? Że, i też Mariusz to już kilka razy wspominał, że jest taki mechanizm, że ja chcę, nawet jak nie już takimi bardzo przemocowymi sposobami, tak teraz różnymi manewrami, które robię wokół siebie, chcę wpłynąć na zachowanie drugiej osoby, ale nadal jakby ją kontrolować. I z tego pomysłu w trakcie takich terapii musimy kompletnie zrezygnować i zobaczyć, że ta druga osoba ma całkowitą wolność, właśnie podmiotowość, decyzyjność i nawet jak ja się zmienię, ona może mieć różne inne pomysły na to, co się będzie dalej działo, że czasami jak znikają te kraty, jakby ta klatka psychologiczna, którą też często przemoc tworzy, to okazuje się, że jakby ten związek jakoś nie ma już sensu dla tych osób. Mm-hmm. I to czasami też jest okej. Także możemy sobie na to pozwolić.
Szymon z Banina pisze, ja mam własne obserwacje w tej kwestii. Wydaje mi się, że przemoc taką stosują mężczyźni czujący się źle w otoczeniu, którzy czują się słabi psychicznie i nie radzą sobie w społeczeństwie, w życiu osobistym. Może się mylę, ale takie przypadki zaobserwowałem. Pisze Szymon z Banina, a Ania z kolei pisze, trudnymi partnerami w życiu osobistym są mundurowi, stała słuchaczka pisze. Zauważyliście, panowie, taką tendencję? Mówi się o tym rzeczywiście, że ta przemoc wśród osób, które w jakichś służbach mundurowych pracują, jest spora.
Myślę sobie, że kiepsko by było naznaczać jakiekolwiek grupy zawodowe, tak, czy robić z nich grupy ryzyka. W pewnym sensie, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, to jest kompletnie demokratyczne zjawisko i dotyka wszystkich grup i zawodowych, i społecznych. Przy czym, jeżeli już ktoś taki problem ma, tak, czy z kontrolą, czy z budowaniem więzi, to wszystkie dodatkowe czynniki typu obciążająca praca, jakby duży poziom stresu, to są czynniki, które jakby podnoszą ryzyko takich zachowań, czy jakby odreagowywania na przykład, tak? No i też są grupy zawodowe, które są bardzo obciążone, które też jakby w swojej pracy mają do czynienia z bardzo dużym poziomem agresji, który no jednak jakoś muszą znosić, jakoś sobie z nim radzić. Jeżeli sami nie mają takich mechanizmów, no to jest po prostu czynnik trochę zwiększający ryzyko.
Bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często przemocy domowej towarzyszy alkohol.
Ja pamiętam, przejrzałem kiedyś około 2-3 lata temu, przejrzałem dane statystyczne dotyczące procedury niebieskiej karty i okazało się, że do tej przemocy po alkoholu dochodziło w 60%. Przypadków.
60%?
Tak, to znaczy, że 40 to tam nie było kłopotu z alkoholem. To dosyć sporo. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana Szymona, który napisał, że według własnych obserwacji zobaczył, że To są osoby, które mają trudności w życiu osobistym i pewnie trochę tak jest. Natomiast druga część tego zdania, jeśli dobrze pamiętam, dotyczyła tego, że też w życiu zawodowym, publicznym, tak?
Nie, to są mężczyźni czujący się źle w otoczeniu, którzy czują się słabi psychicznie i nie radzą sobie w społeczeństwie i w życiu osobistym.
No właśnie, to ja mam wrażenie, że część tych osób, które stosują przemoc w życiu w społeczeństwie dosyć dobrze radzą. Oni są zazwyczaj lubiani przez sąsiadów, tak? Starszej pani pomogą siatkę zanieść. To są też często osoby, które znamy na ulicy i sobie patrzymy na nich i oni naprawdę
i nigdy byśmy
pomogą,
nie przypuszczali.
W życiu byśmy pomyśleli, że robią jakieś okropne rzeczy. To są osoby, które wypowiadają się czasami publicznie, które są uznawane za autorytety w różnych dziedzinach, tak? Także jeśli chodzi o tą część wypowiedzi pana Szymona, to tutaj mam trochę inne zdanie. Ale z pierwszą się zgadzam 100%.
603-06-06-06. O sprawcach przemocy dzisiaj rozmawiamy, o pracy ze sprawcami przemocy w Ulotce, która towarzyszy jutrzejszej konferencji na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Konferencja pod tytułem Niewolnicy Siły. Czytamy. Przemocy nie da się zatrzymać, jeśli nie pomożemy w zmianie osobom, które się jej dopuszczają. A o pracy ze sprawcami przemocy domowej dziś, proszę Państwa, rozmawiam z Adamem Chojnackim, psychologiem, psychoterapeutą i Mariuszem Wilkiem, pedagogiem, który od lat pracuje ze sprawcami przemocy. Justyna Styczkowska jeszcze zaśpiewa. 600-306-0606. Dziś o sprawcach przemocy z Adamem Chojnackim, psychologiem, psychoterapeutą, i Mariuszem Wilkiem, pedagogiem, który pracuje od lat ze sprawcami przemocy, rozmawiamy. Czy taka zmiana w zachowaniu sprawcy przemocy, jaka następuje po pracy na warsztatach, na szkoleniach, na zajęciach z takimi sprawcami, może być czymś trwałym? Co się takiego musi w nim zadziać, żeby on rzeczywiście przestał bić, żeby przestał stosować przemoc?
Ja uważam, i pewnie Mariusz również, że tak, to jest możliwe, dlatego tu siedzimy, dlatego to robimy, dlatego że w to wierzymy i też każdy z nas ma takie doświadczenie, że to jest możliwe, że tak powiem, widzieliśmy na własne oczy.
Takie przemiany.
Takie przemiany, tak. Dla mnie na przykład takim punktem startu ważnym do całej tej pracy jest to, i dla tych osób to też jest ważne, żeby widzieć w tej osobie potencjał, który jest czymś więcej niż rola sprawcy przemocy. To jest, dlatego mówimy, nie lubimy mówić sprawcy, wolimy mówić osoby stosujące przemoc, dlatego że to jest osoba i ta osoba jest czymś więcej niż tylko kimś, kto stosuje tą przemoc. I do tej reszty tej osoby próbujemy dotrzeć i pomagamy jej się rozwijać i realizować te cele, tak, żeby już do tej przemocy uciekać się nie musiała. Tam jakby jest sporo etapów, tak często zaczyna się od korekcji, takiej edukacji, jakiegoś wstępnego rozpoznania, diagnozy. I ten proces się pogłębia. Czasami po takich treningach grupowych te osoby decydują się na taką pogłębioną psychoterapię, gdzie mogą podążać dalej za tym swoim rozwojem i szukać innych rozwiązań. I jak najbardziej to jest możliwe.
Mówią, że to jest nowe życie dla nich, Mariusz? Że to jest zupełnie nowa jakość?
Niektórzy tak. No, natomiast tak jak powiedziałaś na początku, tak, że co tu zrobić takiego, żeby oni przestali bić i krzywdzić?
Tak.
My nie zadajemy tego pytania. My, może to zabrzmi paradoksalnie, ale zaraz to wyjaśnię. My nie pracujemy z nimi nad tym, żeby oni przestali to robić. My pracujemy nad tym, żeby oni zaczęli szanować i uznawać odrębność drugiej strony, drugiej osoby.
Przestaną.
Bo wtedy przestaną, tak? No, stara jak świat prawda. Jak czegoś jest więcej, to coś innego zanika. Od dawna ludzie tak mówią, tylko żebyśmy o tym pamiętali. Dlatego my uczymy się razem z nimi tego, jak to robić, żeby było dobrze, zamiast tego, jak wywalić to złe. To złe się skończy. I ta zmiana, ta przemiana jest możliwa. My to widzimy dosyć często. Ludzie są zainteresowani nie tym, żeby walczyć ze złem, tylko tym, żeby wygrać dobro. I my im pomagamy. Każde zajęcia zaczynają się od jednego pytania. Za każdym razem jest jedno pytanie. I uczestnicy już wiedzą, już się przygotowują ze spotkania na spotkanie, a to pytanie brzmi, co się poprawiło w waszym życiu? Co jest lepiej w waszym życiu przez ostatni tydzień? Opowiedzcie o najlepszym dla was dniu. Co takiego tam zrobiliście? Pytamy ich o tym, jakie inni również mają z tego korzyści. I oni pracują nad tym, żeby tych korzyści było więcej. Przez to złe się kończy. Dlatego ja mam wrażenie, że oni chcą przychodzić na te zajęcia, bo pracują nad czymś, co ma być, a nie nad tym, czego ma nie być.
Czy oni potem swoim bijącym kolegom, kumplom, szwagrom opowiadają o tych zajęciach?
Niektórzy przyprowadzają.
Tak, tak, to się zdarza. Także później pytają, czy koledzy też mogą przyjść, bo wydaje mi się to jakoś ciekawe i sensowne. Jeszcze wracając też innymi słowy, to co Mariusz powiedział, bo to jest chyba clue każdej terapii, że terapia nie polega na tym, że my komuś zakazujemy coś robić i mówimy, to nie jest fajne i koniec, tak, tylko tworzymy nowe wzorce zachowań, nowe sposoby w ogóle nabycia w relacjach, i jak komuś tylko coś zabierzemy, to nadal nie wie, jak może być inaczej. Tak. Jeżeli z kimś tworzymy wspólnie w dialogu czy w jakiejś współpracy nowe wzorce, nowy pomysł na życie ze swoimi bliskimi, to się okazuje, że tamten w ogóle już nie jest interesujący ani atrakcyjny, dlatego że jest mnóstwo fajniejszych sposobów na to, żeby być z kimś blisko, i nie trzymać go w klatce jakiejkolwiek, tak? Czy
takiej przez... klatce kontroli, prawda? Bo to jest, tak, to jest... klatka tak, władzy nad czyimś życiem.
Ja często mam taką metaforę, że są takie dwa sposoby na trzymanie się z kimś w relacji. Albo możemy tworzyć coś na tyle dobrego, że przyciągamy się jak magnesy i po prostu chce nam się ze sobą być, nikt nikogo trzymać nie musi. Albo budujemy komuś naokoło klatkę, bo nie mamy pomysłu na to, co zrobić, żeby nam się chciało być razem. W związku z tym budujemy wokoło płot. I ten drugi sposób nigdy się dobrze nie kończy.
Absolutnie. Lepiej przyciągajmy się z miłością, jak magnesy. Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta, Mariusz Wilk, pedagog, który od lat pracuje ze sprawcami przemocy. Bardzo, bardzo serdecznie panom dziękuję. Jutro na Uniwersytecie ZWPS w Sopocie konferencja Niewolnicy Siły. Specjaliści będą rozmawiać, będą też warsztaty na temat pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich. I pamiętajmy, nie pozostawajmy obojętni na przemoc za ścianą, na czyjeś wołanie, płacz i nieszczęście. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Małgosia Ławnicka program zrealizowała. Kłaniam się Państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia. Już jutro będzie można odsłuchać audycji na naszej stronie w zakładce Nocne Rozmowy tymczasem.
Wciąż pokryjomy przed wschodem dnia. Wiem, że czekałeś, aż powiem tak. Wracam do domu ostatni raz. Wszystko, co mam, co dał mi świat, noszę w sobie, by kiedyś ci dać. Choć mówią, że nie ma.